jak ożywczy deszcz. Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, jak ożywczy deszcz. Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia
serc. Duchu Święty, oświeć nasze serca i umysły, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Prowadź nas, Duchu Święty, i daj nam zrozumienie tego, co dzisiaj chcesz do nas powiedzieć. Daj nam, Duchu Święty, zrozumienie nauczania Kościoła Świętego dotyczącego naszego życia, naszej śmierci. Bądź naszym światłem i zamieszkaj w naszych sercach. Drodzy Państwo, dzisiaj rozważymy kolejne punkty katechizmu dotyczące piątego przykazania. Nie zabijaj. Od już kilku katechez trwamy w tym przykazaniu i zgłębiamy różne jego aspekty. Poznajemy, jak jest ono bardzo pojemne, bardzo bogate. Dzisiaj zatrzymamy się nad punktami od 2276 do 2283. Rozważymy dwie kwestie, które są w tych punktach omawiane, mianowicie eutanazję i samobójstwo. Wsłuchajmy się najpierw w tekst katechizmu. Osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, wymagają szczególnej opieki. Chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić w takiej mierze, jakie to możliwe, normalne życie. Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna. W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu powoduje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z szacunkiem wobec Boga żywego, jej Stwórcy. Błąd w ocenie, w który można popaść w dobrej wierze, nie zmienia natury tego zbrodniczego czynu, który zawsze należy potępić i wykluczyć. Zaprzestanie zabiegów medycznych i kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa uporczywej terapii. Nie zamierza się w ten sposób zadawać śmierci. Przyjmuje się, że w tym przypadku nie można jej przeszkodzić. Decyzje powinny być podjęte przez pacjenta, jeśli ma do tego kompetencje i jest do tego zdolny. W przeciwnym razie przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem rozumnej woli i słusznych interesów pacjenta. Nawet jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie środków przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego życia, może być moralnie zgodne z ludzką godnością, jeżeli śmierć nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz jedynie jako przewidziana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną formę bezinteresownej miłości. Z tego tytułu powinna być popierana. Drodzy, to jest ta część pierwsza tekstu z katechizmu na temat eutanazji. I żeby ten fragment jeszcze sobie pogłębić, spójrzmy na niego z perspektywy innego dokumentu, bardzo ważnego również, kościelnego, encykliki Evangelium Vitae, a więc Ewangelia Życia, taki jest tytuł, świętego Jana Pawła II. I tam w punkcie 65 pisze Ojciec Święty na temat właśnie eutanazji. Aby sformułować poprawną ocenę moralną eutanazji, trzeba ją przede wszystkim jasno zdefiniować. Przez eutanazję w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub zaniedbanie, które ze swej natury lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia. Eutanazję należy zatem rozpatrywać w kontekście intencji oraz zastosowanych metod. Tutaj, drodzy, mamy wyróżnione właśnie czyn lub zaniedbanie. Aktywne zachowanie, czyn, które do tego zmierza, do zadania śmierci, lub zaniedbanie, które skutkuje śmiercią. I czytamy dalej Evangelium Vitae. Od eutanazji należy odróżnić decyzję o rezygnacji z tak zwanej uporczywej terapii, to znaczy z pewnych zabiegów medycznych, które przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla jego rodziny. W takich sytuacjach, gdy śmierć jest bliska i nieuchronna, można zgodnie z sumieniem zrezygnować z zabiegów, które spowodowałyby jedynie nietrwałe i bolesne przedłużenie życia. Nie należy jednak przerywać normalnych terapii, jakich wymaga chory w takich przypadkach. Istnieje oczywiście powinność moralna leczenia się i poddania się leczeniu, ale taką powinność trzeba określać w konkretnych sytuacjach. Należy mianowicie oceniać, czy stosowane środki lecznicze są obiektywnie proporcjonalne do przewidywanej poprawy zdrowia. Rezygnacja ze środków nadzwyczajnych i przesadnych nie jest równoznaczna z samobójstwem lub eutanazją. Wyraża raczej akceptację ludzkiej kondycji w obliczu śmierci. I czytamy dalej w Evangelium Vitae, punkt 65. We współczesnej medycynie coraz większe znaczenie zyskują tak zwane terapie paliatywne, których celem jest złagodzenie cierpienia w końcowym stadium choroby i zapewnienie pacjentowi potrzebnego mu ludzkiego wsparcia. W tym kontekście wyłania się między innymi problem godziwości stosowania różnego rodzaju środków przeciwbólowych i uspokajających w celu ulżenia cierpieniom chorego, gdy wiąże się to z ryzykiem skrócenia mu życia. Jeśli bowiem można uznać za godną pochwały postawę kogoś, kto dobrowolnie przyjmuje cierpienie, rezygnując z terapii uśmierzającej ból, aby zachować pełną świadomość i uczestniczyć świadomie, jeśli jest wierzący, w męce Chrystusa, to nie sposób utrzymywać, że wszyscy są zobowiązani do takiej heroicznej postawy. Już Pius XII stwierdził, że jest dozwolone uśmierzanie bólu za pomocą narkotyków, nawet gdy w konsekwencji prowadzi to do ograniczenia świadomości i skrócenia życia, jeżeli nie istnieją inne środki, jeśli w danych okolicznościach nie przeszkadza to wypełnieniu innych powinności religijnych i moralnych. W takim przypadku bowiem nie pragnie się śmierci i nie dąży do niej, choć z uzasadnionych przyczyn dopuszcza się ryzyko śmierci. Pragnie się jedynie skutecznie złagodzić ból, stosując środki przeciwbólowe udostępnione przez medycynę. Niemniej jednak nie należy pozbawiać umierającego świadomości bez poważnych przyczyn. W obliczu zbliżającej się śmierci ludzie powinni być w stanie wypełnić swoje obowiązki moralne i rodzinne, zwłaszcza zaś powinni mieć możliwość w pełni świadomego przygotowania się na ostateczne spotkanie z Bogiem. Poczyniwszy te rozróżnienia, w zgodzie z magisterium moich poprzedników, pisze Jan Paweł II, i w komunii z biskupami Kościoła katolickiego, potwierdzam, że eutanazja jest poważnym naruszeniem prawa Bożego jako moralnie niedopuszczalne, dobrowolne zabójstwo osoby ludzkiej. Doktryna ta oparta jest na prawie naturalnym i na Słowie Bożym spisanym, jest przekazywana przez tradycję Kościoła oraz nauczana przez magisterium zwyczajne i powszechne. Praktyka eutanazji zawiera, zależnie od okoliczności, zło cechujące samobójstwo lub zabójstwo. To, drodzy Państwo, o eutanazji. I przejdźmy do drugiego punktu naszych rozważań dzisiejszych. Samobójstwo. Pisze katechizm: każdy jest odpowiedzialny za swoje życie przed Bogiem, który mu je dał. Bóg pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim. Samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania i przedłużenia swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej sprzeczności z należytą miłością siebie samego. Jest także zniewagą miłości bliźniego, ponieważ w sposób nieuzasadniony zrywa więzy solidarności ze społecznością rodzinną, narodową i ludzką, wobec których mamy zobowiązania. Samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego. Samobójstwo popełnione z zamiarem dania przykładu, zwłaszcza ludziom młodym, nabiera dodatkowo ciężaru zgorszenia. Dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z prawem moralnym. Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy. Nie powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie życie. Bóg w sobie wiadomy sposób może dać im możliwość zbawiennego żalu. Kościół modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie. Drodzy Państwo, co do tego ostatniego punktu, do świętego Jana Wianeja przyszedł ktoś z informacją o samobójstwie jednej z jego parafianek i pytanie o pogrzeb. On mówi, normalnie robimy pogrzeb, normalnie. I zdziwienie, jak to? Przecież to samobójstwo. A święty Jan odpowiedział, między mostem, z którego skoczyła, a taflą wody, taflą rzeki, miała jeszcze kilka sekund. Kto wie, co tam się wtedy wydarzyło w tym czasie, w ciągu tych kilku sekund? Kto wie, co tam ona w sercu przeżywała przed Panem Bogiem w tych ostatnich sekundach swojego życia? Drodzy, to jest ważne, że zobaczcie, Kościół o wielu ludziach mówi, że tak, to jest święty. To jest święty. Mamy kanonizację, beatyfikację. Daje nam jako przykłady życia wiele osób, wielu spośród nas, chrześcijan, katolików. Natomiast to jest bardzo wymowne. O nikim Kościół nie powiedział nigdy, że to jest ktoś potępiony. O nikim. Ani jednym człowieku. Ponieważ właśnie nie wiemy do końca, co tam się zadziało między nim a Bogiem. Między nim a Bogiem. Pamiętamy dobrego Łotra z krzyża, z obok krzyża Jezusa wiszącego obok niego na krzyżu. Ostatni moment, ostatnie sekundy życia. Łotr, skazany na karę śmierci, a więc poważny zabójca, jakiś bandyta. A idzie do nieba, bo w ostatnich sekundach życia on nie wykorzystał, bo spotkał Jezusa. On nie wykorzystał. A więc, drodzy, mówimy, nazywamy jasno czyn. Nazywamy jasno czyn. Natomiast nie potępiamy człowieka. Modlimy się za człowieka. Panu Bogu osąd zostawiamy. Z ufnością w Jego miłosierdzie, w Boże miłosierdzie. I jeszcze, drodzy, pozwólcie, fragment, również cytat z Evangelium Vitae, również z tejże encykliki Jana Pawła II. Też jest tam mowa właśnie o samobójstwie. Jan Paweł II pisze w taki sposób na ten temat. Samobójstwo jest zawsze moralnie niedopuszczalne w takiej samej mierze jak zabójstwo. Tradycja Kościoła niezmiennie je odrzucała jako czyn zdecydowanie zły. Chociaż określone uwarunkowania psychologiczne, kulturowe i społeczne mogą skłonić do popełnienia czynu tak radykalnie sprzecznego z wrodzoną skłonnością każdego człowieka do zachowania życia, łagodząc lub eliminując odpowiedzialność subiektywną, a więc czyjąś osobistą, to z obiektywnego punktu widzenia samobójstwo jest aktem głęboko niemoralnym, ponieważ oznacza odrzucenie miłości do samego siebie i uchylenie się od obowiązku sprawiedliwości i miłości wobec bliźniego, wobec różnych wspólnot, do których się należy, i wobec społeczeństwa jako całości. W swej najgłębszej istocie jest ono, samobójstwo, odrzuceniem absolutnej władzy Boga nad życiem i śmiercią, o której tak mówi w modlitwie starożytny mędrzec Izraela. Ty masz władzę nad życiem i śmiercią, ty wprowadzasz w bramy otchłani i ty wyprowadzasz. Drodzy Państwo, dzisiaj też w miarę rozwoju nauk różnych, psychologii, mówią specjaliści z tej dziedziny, że samobójca najczęściej, bardzo często, to jest ktoś, kto przeżywa jakiś ogromny stan zaburzenia psychicznego, emocjonalnego. A więc to jest ktoś, kto nie ma do końca w pełni jasności oceny swojego czynu. To jest ktoś pod jakimś wpływem właśnie sytuacji życiowych, coś się wydarzyło i się na ten krok decyduje. Znamy przecież sytuację, gdzie ktoś, kto już gdzieś stał o krok przed tym czynem, samobójstwem, i kiedy spotka kogoś, kto się nim interesuje, nie wiem, ktoś stoi na moście i już chce skoczyć, i ktoś z nim zaczyna rozmawiać, okazuje mu uwagę, miłość, serce, to zmienia swoją decyzję. jak impuls, jakiś, czy akumulacja pewnych spraw go popchnęła do tego czynu, to doświadczenie czyjejś miłości, zainteresowania może go od tego odwrócić. To się tam też wiąże z tym tematem, który dzisiaj też omawiamy, eutanazja. To są gdzieś też przecież tematy zbieżne w dużej części. Mówią gdzieś i pielęgniarki przecież mówią, że pokazuje życie, że właśnie często osoby chore proszą o eutanazję, a więc chcą popełnić samobójstwo, ponieważ czują się samotne, opuszczone, nikomu niepotrzebne. Czy nieraz jest jakiś moment trudny w chorobie. No nie wiem, proszę wybaczyć, ktoś gdzieś swoje potrzeby załatwił pod siebie, na łóżku. Ogromne upokorzenie dla kogoś. Jakieś ta kropla, która przelała kielich goryczy. Ktoś już schorowany, obolały cały. I jeszcze to. I jakieś przychodzi nieraz, to wystarczy, załamanie. Jak ważne, żeby w takim momencie człowiek spotkał kogoś, kto go podtrzyma na duchu, zauważy, okaże mu miłość, powie jakoś wprost czy nie wprost, ty jesteś ważny dla mnie, dla Boga, dla świata. Dzisiaj, drodzy, też kreuje się różne takie nieraz subtelne formy nacisku do samobójstwa czy do eutanazji. O tym to się nam mówi nieraz, często łączy z sobą. Gdzieś generuje się taką świadomość u chorych, ciężko chorych, pewnego nawet poczucia wręcz winy, że ty jesteś ciężarem dla rodziny, dla społeczeństwa, bo ty kosztujesz, jesteś chory, tak? To jest myślenie szatańskie, szatańskie myślenie. Człowiek nie jest ciężarem. Krzyż, cierpienie jest okazją dla tego chorego, jeśli jest osobą wierzącą, a tutaj o takich osobach głównie myślimy w tym momencie tej katechezy, jest okazją do zjednoczenia się z Chrystusem w Jego cierpieniach, do współudziału w Jego cierpieniach w zbawianiu świata. I dzisiaj właśnie, ponieważ gdzieś doświadczamy braku wiary często w społeczeństwach, a więc za tym idzie brak dostrzegania jakiegokolwiek sensu cierpienia. Oczywiście z całym zachowaniem pokory wobec ogromu, nieraz wielkości cierpienia. Osób cierpiących nieraz bardzo, bardzo, w sposób bardzo dojmujący. Ale wiara pomaga na to popatrzeć inaczej. Ja się łączę z Jezusem ukrzyżowanym, to jest mój krzyż, to moje łóżko. Choroba to są te gwoździe, które mnie do tego krzyża przybiły. I mogę z Jezusem świat zbawiać. Jest tyle spraw do omodlenia. Jest tyle spraw, za które trzeba się modlić, za które można ofiarować swoje cierpienie. Ale pod warunkiem jednym, jeśli mam wiarę. Jeśli wierzę. Brak wiary powoduje, że cierpienie jest czymś bez sensu. I się wtedy tylko liczą się słupki, ekonomia, bo się to nie opłaca i tak dalej. Dzisiaj mamy też nowe formy eutanazji. Już na tym poziomie prenatalnym mówimy o eutanazji tej embrionalnej. Mówimy aborcja eugeniczna. To jest też temat z tym powiązany. Już jest życie. Jest życie. Odbieramy życie tym, którzy są upośledzeni. W Islandii od kilku lat nie rodzą się w ogóle dzieci z zespołem Downa. Nie to, że nagle tam zaniknęły przyczyny tej choroby, ale dlatego, że 100% tych dzieci jest zabijanych przed urodzeniem. Jest to wręcz dramatyczne. Ciarki przechodzą, kiedy się o tym mówi i słyszy, ale tak jest. A więc cierpienie jako okazja dla chorego do łączenia się z krzyżem Jezusa Chrystusa. I tutaj wiara ogromnie pomaga. My, osoby wierzące, mamy to narzędzie, mamy ten potencjał, żeby przyjąć, przeżyć mądrze, dobrze, owocnie tę sytuację cierpienia w swoim życiu. Powtarzam, przy całej pokorze wobec tego, czym jest cierpienie, które jest tajemnicą. I dla wielu osób, przecież cierpiących, te osoby nie oczekują jakichś pięknych teorii, ale oczekują bycia przy. I drodzy, zobaczcie, my ludzie wierzący wierzymy w Boga, który nie jest teoretykiem, który nam nie daje pięknej teorii, dlaczego cierpimy. Ale wierzymy w Boga, który sam cierpi i nas rozumie, bo Bóg cierpiał na krzyżu, ukrzyżowany. My w takiego Boga wierzymy. A więc to jest ktoś, kto stoi obok mojego łóżka, wisi krzyż nad moim łóżkiem, ja na niego patrzę i wiem, że on mnie rozumie. Bo on wie, co to znaczy cierpienie. Ale też, drodzy, cierpienie jest też okazją dla osób bliskich temu, który cierpi, do okazywania miłości. I nieraz jest tak, że tam, gdzie w rodzinie jest sytuacja cierpienia, jeśli jest ono przyjęte właśnie z wiarą, to ta rodzina jest jeszcze pełniej, silniej zjednoczona. Bo to cierpienie niejako wyzwala, generuje w nich jeszcze większe pokłady miłości, których sami nieraz nie mieliby świadomi. Owszem, cierpienie w rodzinie, tam gdzie brakuje wiary, ono wtedy jest jedynie i wyłącznie najczęściej przeżywane jako balast, jako coś, co powoduje bunt. Pytanie, czy jest wiara? To jest jak na nitce, na której wszystko gdzieś jest zawieszone. To jak ja przeżywam tę sytuację, jak ja patrzę na te, na trudne, czy cierpienie, czy na sytuacje życiowe i potem, czy idę ku eutanazji, ku samobójstwu się skłaniam, czy walczę o życie, czy wyznaję wiarę, Panie, Ty jesteś Panem mojego życia. Ty dałeś, Ty jesteś dawcą życia. Ty możesz, Ty masz moc. I drodzy, dlatego Kościół podchodzi, jest przy tych ludziach, przy cierpiących, są kapelani w szpitalach przecież. Są różne poradnie i psychologiczne, są telefony zaufania. Są kapłani. I też my musimy być jako wierzący, ochrzczeni, czy ludzie dobrej woli po prostu, uważni, żeby widzieć tych, którzy cierpią fizycznie czy duchowo. Tych, którzy gdzieś wchodzą w jakąś ciemną noc bez nadziei. Pytanie o to, czy osoba cierpiąca, czy ona jest, czy przy niej jest ktoś, czy ona nie jest sama. I to, drodzy, ważne jest bycie gdzieś przy, ważne jest Słowo Boże, aby do niego sięgać. Kapitalny ten fragment, choćby z listu do Rzymian. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. List do Rzymian, rozdział 14, wersety od 7 do 9. A więc, drodzy Państwo, każdy człowiek jest odpowiedzialny za Bogiem, przed Bogiem za swoje życie i za życie naszych braci. Odpowiedzialność tutaj właśnie za życie swoje, za życie bliskich. Drodzy Państwo, eutanazja, samobójstwo. To są te tematy katechezy dzisiejszej. Tematy bardzo aktualne, które przyjmują dzisiaj ogromne rozmiary. Ogromne rozmiary. Żyjemy, nieraz słyszymy w kulturze wręcz śmierci, gdzie podejmuje się pewne działania wspierające tę kulturę. I my jako chrześcijanie, jako katolicy, mamy obowiązek budować kulturę, społeczeństwo życia, przyjęcia, nie kulturę odrzucenia. Mamy dzisiaj wokół miast ogromne wysypiska śmieci. I nieraz my tak się też zachowujemy wobec ludzi, jako właśnie ta kultura śmietnika. Ktoś chory, nieproduktywny, mówimy, tak? No to na śmietnik. To jest człowiek, to nie jest rzecz, to nie jest śmieć. budować kulturę przyjęcia, kulturę życia, gdzie każdy człowiek czułby się akceptowany i wspomagany od chwili narodzin, czy nawet wręcz wcześniej, od poczęcia, aż do śmierci. I tu jest odpowiedzialność duża, drodzy Państwo, na tych osobach spoczywająca, na tych grupach, gdzie ktoś, kto cierpi, czy fizycznie, powtarzam, czy duchowo, eutanazja, samobójstwo. Na te grupy, odpowiedzialność tych grup, przy których ta osoba żyje, z którym jest ona w kontakcie. Czy okazujemy miłość, czy egoizm? Czy otwarcie i przyjęcie drugiego, czy odrzucenie? Czy serdeczne zainteresowanie, czy zimną obojętność? I powtórzmy raz jeszcze, drodzy, nie możemy, nie powinniśmy, nie należy tracić nadziei odnośnie zbawienia wiecznego osób, które odebrały sobie życie. Bóg w sobie wiadomy sposób, Bóg wie jak, my nieraz nie wiemy, ale Pan Bóg wie, w sobie wiadomy sposób może dać im możliwość zbawiennego żalu. I Kościół modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie. Zalążek nadziei nieśmiertelności znajduje swoje uzasadnienie i spełnienie w wierze chrześcijańskiej, w naszej wierze. My wierzymy w zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa, w zwycięstwo tego, który przez swoją odkupieńczą śmierć uwolnił człowieka od śmierci, który nas wykupił od grzechu, który dał nam ducha jako zadatek zmartwychwstania i życia. Pewność przyszłej nieśmiertelności, nadzieja na obiecane zmartwychwstanie, to wszystko rzuca nowe światło, inne światło na tajemnicę życia, cierpienia i śmierci. Pewność nieśmiertelności, pewność zmartwychwstania. Czy ja wierzę w zmartwychwstanie? Bo jeśli tak, to rzuca inne światło na moje tu i teraz. Nawet trudne, nawet pełne cierpienia. Napełnia niezwykłą mocą wierzącego ta wiara w zmartwychwstanie, pozwala zaufać Bożemu zmysłowi, Bożej opatrzności.